Jesteśmy przestępcami.
Wolność słowa jeszcze istnieje w zachodnim społeczeństwie. Dlaczego chrześcijanie, mówiący o tym, w co wierzą, budzą tak emocjonalne reakcje? Skąd powinniśmy brać naszą motywację? O tym i innych tematach porozmawiam dziś z członkinią parlamentu Finlandii, której grożą 2 lata więzienia za to, że opublikowała w internecie zdjęcie z wersetami biblijnymi. To jest telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jaskarska. Zapraszam.
Witamy. Telewizja Idź Pod Prąd z Polski. Hanna Jaskarska. Moim wyjątkowym gościem jest dziś pani Päivi Räsänen, posłanka Parlamentu Finlandii, była liderka partii Chrześcijańscy Demokraci oraz była minister spraw wewnętrznych Finlandii. Witamy. To zaszczyt gościć panią w naszej telewizji. Dziękuję bardzo. Została pani oskarżona o mowę nienawiści, ponieważ opublikowała pani zdjęcie wersetów biblijnych. Czy mogłaby pani opowiedzieć nam, co się dokładnie stało i jaka była pani pierwsza reakcja na działania prokuratury? Czy jest to pierwszy raz, kiedy coś takiego wydarzyło się w Finlandii? Tak, to pierwsza taka sytuacja w Finlandii. Postawiono mi 3 zarzuty. Jestem oskarżona o prowadzenie agitacji przeciwko mniejszościom. 3 zarzuty, jakie mi się stawia, są następujące. Pierwszy zarzut dotyczy tweeta, który opublikowałam 2 lata temu na swoim profilu. Oprócz tego ten sam wpis opublikowałam na Facebooku i Instagramie. W tym wpisie skrytykowałam oficjalne wsparcie Ewangelicznego Kościoła Luterańskiego dla wydarzenia LGBT Pride w Helsinkach. Do wpisu dołączyłam zdjęcie Biblii otwartej na liście do Rzymian. W drugiej sprawie chodzi o ulotkę stworzoną przeze mnie w 2004 roku, zatytułowaną Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 3 zarzut dotyczy moich poglądów przedstawionych w pewnym programie fińskiego nadawcy, kiedy wzięłam udział w rozmowie na temat, co Jezus myśli o homoseksualistach. About the topic, what would Jesus think about homosexuals? And I have to say that being criminally charged. Sytuacja, w której usłyszałam zarzuty kryminalne za to, że wyraziłam swoje poglądy, wydaje się nierealna i absurdalna. Decyzja prokuratora generalnego była zaskakująca, wręcz szokująca. Nie uważam, że popełniłam jakieś przestępstwo. Wszystkie te sprawy dotyczą nauk zawartych w Biblii na temat małżeństwa i seksualności. Czy otrzymała pani jakieś wsparcie? Jakiego wyniku sprawy się pani spodziewa? Otrzymałam zadziwiająco wiele wsparcia w Finlandii i z zagranicy. Wielu liderów organizacji chrześcijańskich w Finlandii i w innych państwach, wielu pastorów, a także wielu moich kolegów w parlamencie okazało mi wsparcie. Wielu prawników także skontaktowało się ze mną. Podczas śledztwa otrzymałam 1000 zachęcających wiadomości. Jestem wdzięczna zwłaszcza za to, że wiele osób modli się za mnie,
za moją sprawę i za Finlandię. Ufam, że Bóg ma dobry plan dla naszego kraju, ponieważ tak wiele osób modli się za mnie. Dziękuję bardzo za to piękne świadectwo. Chciałabym porozmawiać o wolności słowa bardziej ogólnie. Pastor mojego kościoła, Paweł Chojecki, także trafił przed sąd za swoją działalność w internecie. Prokurator twierdzi, że pastor obraził uczucia religijne katolików. Biorąc pod uwagę te sprawy, pastora i pani, jak według pani powinni zachować się chrześcijanie we współczesnym społeczeństwie? Czy należy ograniczyć prawdę tylko do tego, co nie sprawia, że ktoś poczuje się źle? Żyjemy w czasach, kiedy wpływ kultury chrześcijańskiej na społeczeństwo maleje. Podstawowe nauki wiary chrześcijańskiej i Biblii nie są już stosowane przez większość. I to dzieje się w Finlandii. Wiele się zmieniło od czasu mojego dzieciństwa w społeczeństwie fińskim. Także inne państwa zachodnie stoją przed podobnymi wyzwaniami. Podstawowe prawa są zagrożone, kiedy ludzie przestają z nich korzystać. Myślę, że każdy powinien mieć wolność wyrażania tego, w co najgłębiej wierzy, o ważnych sprawach, bez strachu przed cenzurą lub karą. Jest to szczególnie ważne dla nas, chrześcijan, którzy są wezwani do głoszenia Jezusa i Biblii. W społeczeństwie demokratycznym powinniśmy móc nie zgadzać się i mówić rzeczy, które mogą kogoś urazić. Wiele spraw obecnie jest dyskusyjnych i wykluczających się i musimy mieć możliwość dyskutowania i rozmawiania. W przeciwnym razie w świecie rozwinie się system totalitarny, w którym będzie tylko jeden słuszny pogląd. Wspomniała pani o Biblii i o swojej wierze. Skąd bierze pani motywację do mówienia głośno o swoich poglądach? Myślę, że cały szereg zdarzeń jest częścią mojego powołania jako działaczki chrześcijańskiej. Motywację biorę z Biblii i z mojej chęci wywarcia wpływu na społeczeństwo. Przekonanie wypływające z wiary chrześcijańskiej jest czymś więcej niż tylko opinią. Pierwsi chrześcijanie nie wypierali się swojej wiary w klatkach z lwami, więc dlaczego ja miałabym to zrobić na sali sądowej? Jeśli nauczanie Słowa Bożego o grzechu zostanie odrzucone, to trzon chrześcijaństwa będzie pusty. W tym ofiara Jezusa na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi i droga do wieczności. Teraz pytanie nieco bardziej osobiste. Jaką rolę pełni Biblia w pani życiu? Wiara i Biblia są w centrum mojego życia i pracy. Wierzę, że każdy człowiek został stworzony na obraz Boga i dlatego wartość człowieka jest zawsze absolutna. W czasie całej mojej kariery parlamentarnej, która trwa już 26 lat, mówię otwarcie o mojej wierze i o moich opiniach opartych na Biblii. Dlatego tak zaskakujące jest to, że przedstawia mi się zarzuty karne właśnie teraz. Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka oparte jest na równej godności każdego człowieka, a nauczania dotyczące małżeństwa i seksualności w Biblii wywodzą się z miłości, a nie nienawiści. Co do roli, jaką Biblia pełni w moim życiu, to czytam ją codziennie i myślę, że jej głównym przesłaniem jest Jezus. To, dlaczego przyszedł i to, co zrobił dla każdego z nas. Dziękuję za te piękne słowa. Chciałabym zapytać o Pani plany na przyszłość. Czy podejmie Pani działania, by rząd fiński zmodyfikował prawo, tak by taka sytuacja nie dotknęła już nikogo? Myślę, że łatwiej będzie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy już poznamy orzeczenie sądu, czyli pod koniec tego roku. Ale muszę powiedzieć, że wolność słowa i wyznania to podstawowe prawa zapisane w fińskiej konstytucji, a także w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jednak załamanie chrześcijańskiego światopoglądu jest widoczne zarówno w debacie publicznej, jak i w procesie decyzyjnym. Zarówno gdy mówimy o ochronie nienarodzonych, o ochronie życia od początku do końca, a także o poglądach na małżeństwo. Trzeba pamiętać, że nie ma jednej ustalonej definicji mowy nienawiści. W fińskim ustawodawstwie nawet nie mamy takiego pojęcia, choć istnieją siły, które chcą, by je wpisać także do prawa w Finlandii. Gdyby mowa nienawiści pojawiła się w naszym ustawodawstwie, to istniałoby jeszcze większe ryzyko ograniczenia naszej wolności wyznania i wolności słowa. Dlatego myślę, że niezwykle ważną jest ochrona wolności słowa. Jak zachęciłaby Pani, zwłaszcza młodych chrześcijan, zarówno w Finlandii, jak i w innych państwach, by odważnie stawali w obronie prawdy i Ewangelii? To niezwykle ważne w moim kraju, ale także wszędzie indziej, by ten proces, który został mi wytoczony, nie wprowadził cenzury do rozmów i świadectw dotyczących chrześcijaństwa i Ewangelii. Chciałabym, by chrześcijanie korzystali z zagwarantowanych im międzynarodowo praw i mówili głośno o swojej wierze. Demokracja to inkluzywny system, w którym może brać udział każda grupa i słyszalny jest każdy głos. Niezależnie od wyniku mojej sprawy, ja sama skorzystam z moich praw. Ufam, że Biblia jako Słowo Boże jest solidnym fundamentem, dzięki któremu Ewangelia może dać nowe życie i zdobywać serca. Przypominam, że Bóg chce użyć nas, chrześcijan, do szerzenia przesłania ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa. Dlatego tak ważne jest, by mówić o Biblii i wzmacniać zaufanie do niej. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Wraz z mężem, który jest pastorem luterańskim, wydaliście Państwo książkę o małżeństwie. Została ona wydana także w Polsce, po polsku i jest dostępna w polskich księgarniach. Moje pytanie dotyczy tej książki. Proszę powiedzieć naszym widzom kilka zdań o niej. Mam tu egzemplarz polskiego tłumaczenia tej książki. W Finlandii sprawa małżeństwa w ostatnich latach była mocno dyskutowana, zarówno w kościołach, jak i w społeczeństwie. Dlatego właśnie napisaliśmy z mężem tę książkę, by pomóc chrześcijanom w tej dyskusji. Książkę przetłumaczono na angielski i inne języki, w tym polski i węgierski. Chcemy stanąć w obronie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz poglądu, że seksualność ludzka jest przeznaczona dla związku mężczyzny i kobiety. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękujemy za Pani zachętę. Życzymy wszystkiego najlepszego i aby wynik tej sprawy był dla Pani korzystny i by był okazją dla Pani do głoszenia Ewangelii i Słowa Bożego.
Also for you to spread the gospel and spread the word of God. So thank you again for this.
Jeszcze raz dziękuję. Moim gościem była Päivi Räsänen, posłanka parlamentu Finlandii.
Thank you very much.
Thank you.
Dziękuję. Telewizja Iść Pod Prąd, Hanna Jazgarska. Do zobaczenia.
Witam, Monika Chojecka, a ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A także redaktor Hanna Jazgarska, która przeprowadziła ten wywiad. Witam cię serdecznie. Dzień dobry.
Witam Haniu.
Drodzy państwo, czekamy na wasze głosy, na wasze pytania, komentarze odnośnie rozmowy z Päivi Räsänen, ale także odnośnie procesu pastora Pawła Chojeckiego, któremu grozi 5 lat więzienia, między innymi za tak zwaną obrazę uczuć religijnych katolików. Czekamy na wasze tweety i PPTV. Ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku i w mediach społecznościowych. Czy to nie jest niepotrzebne narażanie się według ciebie, pastor Paweł Chojecki, poruszanie tych tematów LGBT, czy seksualność, małżeństwo i tak dalej w dzisiejszym świecie?
Pani Räsänen bardzo tu celnie ujęła, że nasza kultura się zmieniła, że świat, w którym my urodziliśmy się, ja, ona i ludzie w podobnym wieku, świat, w którym przeżyliśmy swoją młodość, to jest inny świat niż teraz. Jeszcze powiedzmy 30-40 lat temu, no, nikt nie kwestionowałby prawa chrześcijan do cytowania Biblii w przestrzeni publicznej. Dzisiaj żyjemy już w innym świecie. Dzisiaj takie procesy nie należą do rzadkości. Chciałbym tylko uzmysłowić naszym widzom, że to jest, można powiedzieć, polityk z pierwszych stron gazet.
Szefowa... Była ministra spraw wewnętrznych Finlandii.
Tak,
obecnie...
no MSZ-u, no to wiecie, to taka
parlamentu.
MSW. Przepraszam, no to takie czołowe ministerstwo zarządzające, administrujące krajem. Policja też w Polsce podlega, nie wiem, czy tak samo jest w Finlandii, ale no, jest to jedno z kluczowych ministerstw. Zresztą chcę podkreślić, że ona była przez długi czas liderką partii rządzącej, współrządzącej w Finlandii. Także jest to osoba, można powiedzieć, z pierwszych
chrześcijańskich
stron...
demokratów, tak. A także od 95. W każdych wyborach uzyskuje mandat posła do fińskiego parlamentu.
No,
ten urząd już siódmą kadencję sprawuje.
26
czyli ma poparcie
lat,
społeczne,
tak,
też.
26 lat funkcjonuje w polityce. Była kluczową osobą w rządzie. Minister spraw wewnętrznych. Szefowa partii. Także osoba naprawdę z pierwszych stron gazet, a zobaczcie, że dostała oskarżenie za działalność z roku 2004. Zobaczcie, jaka to jest, jaka stara sprawa, a teraz została wyciągnięta. No, mi wyciąga prokuratura sprawy z 2017 roku, zdaje się, o ile dobrze tam pamiętam akt oskarżenia, no to tak już trochę mniej, ale też zobaczcie, nie w 2017, kiedy mówiłem te słowa, tylko w 2021 mam się tłumaczyć. No, pani Razanen, no jest jeszcze gorszej sytuacji, bo ma się tłumaczyć za słowa sprzed prawie 20 lat. Czyli z jednej strony mamy czołową przedstawicielkę życia politycznego Finlandii, z drugiej strony wypowiedzi biblijne, bo tam fotografia Biblii jest, że tak powiem, przedmiotem jako dowód w akcie oskarżenia, że ona...
Fragmenty z listu świętego Pawła do Rzymian.
Z Nowego Testamentu fotografia Biblii i do tego jeszcze stara wypowiedź gdzieś z 2004 roku. No jeśli to nie jest nagonka, to co jest, nie? Także myślę, że dzisiaj chrześcijanie muszą bardzo mocno przemyśleć świat, w którym żyjemy i naszą postawę,
czy
naszą obronę.
Czy ta pani nie zauważyła, że świat się zmienił? Mówisz, że świat już nie jest taki sam jak w waszej młodości. No ale
oczywiście,
jako
że zauważyła, ja też zauważyłem, ale tutaj jasno ona deklaruje, no nie możemy przestać głosić prawdy biblijnej, bo po pierwsze, należymy do Jezusa Chrystusa. Dokładnie mówiąc językiem biblijnym, jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł to często podkreśla o sobie i o innych chrześcijanach także, że Chrystus nabył nas swoją krwią na krzyżu Golgoty i myśmy się zgodzili. No tak, chcę być Twój, chcę być na zawsze Twój. Czyli jesteśmy niewolnikami Chrystusa, należymy do Niego, czyli naszą powinnością, którą nam zlecił, jest bycie Jego ambasadorami. To w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, apostoł Paweł właśnie o tym mówi, że my tu na ziemi jesteśmy ambasadorami Jezusa Chrystusa i mamy mówić to, co On by powiedział mniej więcej na te tematy, w tych kontekstach.
Czyli nawet kiedy świat się
ludzi,
zmienia, to nie zmieniać dokładnie swoich
czyli
poglądów
po pierwsze,
i swojej wiary.
My jesteśmy, należymy do Chrystusa i mamy robić to, co, czego On chce. A po drugie, Jego, że tak powiem, no tu jeden z moich przyjaciół chrześcijańskich, pozdrawiam Piotra z Ostródy, powiedział, no tu dzisiaj wszyscy się powołują na konstytucję, nie? No konstytucja to, konstytucja tamto. No, Jezus Chrystus zostawił konstytucję Kościoła, można tak powiedzieć, czyli Nowy Testament. I tak jak pani Razanen mówi, my chrześcijanie mamy głosić po prostu to, co jest zawarte w Biblii. Nie możemy ani w lewo, ani w prawo od tego odstępować.
Haniu, ty rozmawiałaś z panią posłanką też poza anteną chwilę. Jakie miałaś wrażenia? Czy to jest osoba, która się ugnie pod presją sądu, prokuratury, policji i wyrzeknie swoich no, poglądów i swojej wiary?
No, na podstawie tego, co od niej usłyszałam, na podstawie takiego wrażenia, które sprawiła także poza nagraniem, no to myślę, że się nie ugnie, ponieważ no, sprawiła wrażenie no, takiej kobiety pewnej tego, w co wierzy i no, gotowej bronić tego no, tak pomimo, pomimo prawda, okoliczności. I jeszcze w trakcie wywiadu powiedziała słowa, które naprawdę bardzo, bardzo mnie ujęły i myślę, że zapamiętam je naprawdę na długo. Powiedziała coś takiego. Pierwsi chrześcijanie nie wypierali się swojej wiary w klatkach z lwami, więc dlaczego ja miałabym to zrobić na sali sądowej? No
amen.
Tutaj amen. Widać naprawdę, no myślę, że to jest naprawdę też, odebrałam to też właśnie no tak bardzo osobiście, jako tak właśnie taki wzór też dla mnie, prawda, że no właśnie chrześcijanie nawet dzisiaj są gotowi właśnie oddawać życie za wiarę i są kraje na tym świecie, kiedy często to robią i no właśnie, a my się mamy bać po prostu mówić o tym, jakie przesłanie zostawił Jezus w swoim słowie, no to no i też myślę, że właśnie Päivi Räsänen to jest też taki właśnie wzór wzór dla polityków, bo jak tak zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak wygląda nasza scena polityczna.
Gdzie taka no to... polityk, gdzie taki chłop przynajmniej jeden w Polsce w polityce jest, jak ta kobieta przecież
żona
widać,
pastora.
Że taka, żona pastora. Tu zobaczcie, że też, tak ci wejdę słowo, taki off topic, nie? Że zobaczcie, jest miejsce dla kobiet w chrześcijańskiej działalności. Niekoniecznie muszą być pastorami, nie? No bo tutaj taka walka tam jest, żeby kobiety były tam, nie wiem, księżmi, pastorami, różne tego. Zobaczcie, tu mąż jest pastorem, a ona jest chrześcijańskim politykiem. Tu zakazu biblijnego nie ma, wręcz przeciwnie. Na pewno może i robi to skutecznie głosić poglądy chrześcijańskie w sferze publicznej. Także tutaj taki zarzut często wyciągany przeciwko Biblii, że ona w jakiś sposób dyskryminuje kobiety. No to już zobaczcie, jak ta kobieta sobie radzi w przestrzeni publicznej. W sumie jest bardziej znana niż jej mąż.
Przypomnijmy, że są wyznania luterańskiego. Rzeczywiście Kościół luterański jest w tych sprawach światopoglądowych bardzo mocno na lewo i można powiedzieć, tak jak też uważa pani Päivi Räsänen, że odszedł od Pisma Świętego.
Tu ważne jest, że zobaczcie, że absolutnie ona, jej mąż pastor luterański, nie mają żadnych oporów, żeby skrytykować swoje wyznanie. Swoich hierarchów kościelnych, no mówiąc takim troszeczkę katolickim językiem, oni jasno występują, mówią to nieprawda, to zdrada Chrystusa i tak dalej, nie? Zobaczcie, ilu księży w Polsce ma, ilu proboszczów, jakim się, jak episkopat odchodzi od Pisma Świętego, ilu ma odwagę coś takiego powiedzieć. Widać, że w kościołach protestanckich są dwie takie odróżniające od katolicyzmu składowe. Po pierwsze, nie ma tej feudalnej zależności, nie? Tylko każdy ma być odpowiedzialny przed Chrystusem i w zgodzie z Jego Słowem, a nie w zgodzie z hierarchią. To jest pierwszy czynnik, a drugie widać silne przywiązanie do wartości biblijnych, do prawdy, nie? Czyli nie, żeby się przypodobać hierarchom, nie, żeby tam dostać grant na coś tam, nie, żeby wyżej awansować w jakiejś hierarchii episkopatu, tylko żeby być wiernym Chrystusowi, że jeszcze wielu pastorów, także luterańskich, to jest ten kościół historyczny protestancki, widać, że dalej taki ogień dla Chrystusa w swoim sercu ma.
Trzech ewangelickich biskupów ze Słowacji, a także jeden katolicki biskup ze Słowacji poparło fińską polityk, która jest oskarżona o cytowanie w mediach społecznościowych tego, co Biblia mówi o homoseksualizmie. I rzeczywiście widać, że jest jakaś rozbieżność nawet w łonie Kościoła ewangelickiego, że jest tam ta frakcja konserwatywna, powiedzmy zgodna z Biblią i ta, która godzi się na to, a nawet popiera treści sprzeczne z Biblią. I wracam do pytania do ciebie, pastor Paweł Chojecki. Czy to nie jest niepotrzebne narażanie się, mówienie, co Biblia mówi o homoseksualizmie, mówienie o tym, jak powinna wyglądać według Biblii rodzina czy małżeństwo? Czy nie powinniśmy mówić tylko o miłości Boga do ludzi, o samej Ewangelii, o darmowym zbawieniu i nie wchodzić w te takie pozostałe kwestie, które również porusza Biblia?
No dokładnie taki sam zarzut zapewne wyprowadzany jest, niekiedy nawet go słyszałem, przynajmniej od jednego z pastorów, wobec mnie, że dlaczego pastor mówi tak kontrowersyjnie? Czy nie można by tak mówić łagodnie, żeby nikogo jakoś nie urazić, nie zgorszyć, żeby tak łagodzić, głaskać po głowie i tak dalej? Oczywiście, jeśli ktoś ma własną dupę, że tak powiem, za centrum wszechświata i chce ją chronić, to może tak mówić. Ale ci ludzie, którzy należą do Jezusa Chrystusa, mają mówić tak, żeby świat niewierzący usłyszał. Mają mówić tak, żeby świat niewierzący wpadł, można powiedzieć, w szok. Zaraz, to ja idę do piekła? To ja grzeszę? Ja porządny Nowak, czy tam jakiś Heinenkimen, no tam gdzieś w Finlandii, on ma doznać wstrząsu, bo dopiero wstrząs prowadzi do nawrócenia. Jeśli mówimy, tak, dobre dzieci, tak, o, jak Bóg was kocha, o, jacy wspaniali jesteście, kto się nawróci z takiego, to już trzy kropki.
Haniu, Rozmawiałaś również z panią Päivi Räsänen na temat wpływu kultury chrześcijańskiej na społeczeństwo. Jak twoim zdaniem ona dalej będzie, czy rozmawiałeś o tym, jak dalej będzie walczyć o swoje prawa i o to, żeby chrześcijańscy politycy też mieli wpływ na państwo i na kulturę?
To znaczy, no oczywiście nie, pani Räsänen nie podała tutaj żadnych takich otwartych deklaracji. No tak jak mówiła w wywiadzie, no chce najpierw poczekać na koniec sprawy. No jednak myślę, że no pani Räsänen no nie zostawi tej sprawy w ten sposób, bo jak wielokrotnie chociażby tylko w tym wywiadzie wspominała, no wolność słowa uważa za prawo fundamentalne, za kluczową część wolnego społeczeństwa. I no myślę, że naprawdę nie pani Räsänen będzie walczyła o to, żeby jednak tą wolność słowa przynajmniej w jej państwie chronić.
No właśnie, poruszyłaś temat wolności słowa, ale te hasła padają zarówno z jednej, jak i z drugiej strony barykady. Chrześcijańscy politycy, czy chrześcijanie mówią o wolności słowa dla nich, ale z drugiej strony środowiska LGBT mówią o wolności słowa dla nich i wolności dla nich. Co powinny zrobić sądy, prokuratury państw demokratycznych, kiedy następuje, można powiedzieć, taki styk tych wolności, kiedy jedna strona mówi, że druga, wygłaszając swoje poglądy, obraża ich wolności, czy nastaje na ich, powiedzmy, dobre imię?
No, pani Räsänen odpowiedziała na to pytanie, zacytuję. W społeczeństwie demokratycznym powinniśmy móc nie zgadzać się i mówić rzeczy, które mogą kogoś urazić. Wiele spraw obecnie jest dyskusyjnych i wykluczających się i musimy mieć możliwość dyskutowania i rozmawiania. W przeciwnym razie w świecie rozwinie się system totalitarny, w którym będzie tylko jeden słuszny pogląd. Bardzo trafna rzecz i to zobaczcie, przedstawiciele różnych kół lewicowych próbują zamykać usta części działaczy, powiedzmy, chrześcijańskich, konserwatywnych czy prawicowych za pomocą właśnie tego paragrafu mowa nienawiści, czy jak tu było, atakowanie, agitacja przeciwko mniejszościom. Nie? Jak ona zacytuje to, co Bóg powiedział w swoim słowie na temat homoseksualistów, to jest agitacja przeciwko mniejszościom, wiecie, mowa nienawiści i tak dalej. Czyli środowiska tak zwane liberalne, bo liberalne to jest wolnościowe, no ale one chcą zabrać wolność, także nie wiem.
Właśnie, nazewnictwo trzeba... jest trudne w pewnym
znaczy,
momencie.
Lewicowe, no nie wiem jak nazwać, to już każdy myślę, że sobie jakieś etykietkę tu naklei. Chcą odebrać nam, chrześcijanom, prawo, czy konserwatystom szerzej, mówienia prawdy o rzeczach moralnych, etycznych, które akurat się nie podobają środowisku lewicowemu. Z kolei tacy fundamentalni mentaliści katoliccy, czy bardziej powiedziałbym fanatycy katoliccy, czy część konserwatystów katolickich chce z kolei zabrać nam wolność krytykowania na przykład katolicyzmu, czy ogólnie religii. I w tym momencie zobaczcie, lewica, czyli tamci liberalni, odcinają nam wolność, jeśli chodzi o cytowanie Biblii na temat homoseksualistów, a z drugiej strony katoliccy aktywiści, czy hejterzy, odcinają nam wolność mówienia prawdy o bzdurach katolickich, o fałszywych dogmatach, o fałszywym kulcie i tak dalej. Czyli pole wolności, zobaczcie, się bardzo mocno zawęża. I jeszcze, żeby było śmieszniej, ci lewacy, powiedzmy, i ten beton katolicki, oni myślą, że oni walczą ze sobą nawzajem. Nie, zobaczcie, że w tym momencie zarówno ta część liberalna, która chce zatkać usta tym, którzy mówią to, co Biblia mówi o homoseksualizmie, jak i ta część katolików, którzy chcą zatkać na przykład protestantom, czy ateistom, czy nie wiem komu jeszcze mówienia prawdy o ich religii, działa ręka w rękę. Oni działają w kierunku komunistycznym. I jedna frakcja, ta właśnie tych fanatyków katolickich i fanatyków liberalnych, tak ich nazwę, nie? Działają ręka w rękę, żeby ograniczyć naszą wolność wypowiadania się i by został w każdej dziedzinie jeden słuszny państwowy pogląd. Marzenie Gomułki się spełnia.
Black Tiger pisze, aha, czyli wracamy do inkwizycji. Miał być postęp, a z tego co widzimy, to się cofamy. Tak jak mówiła posłanka Finlandii, rzeczywiście wspomniała chrześcijan, którzy byli zamykani w klatkach z lwami i tam walczyli o życie. I teraz porównuje to, no oczywiście, no tutaj jest inny charakter, ale jednak porównuje to, że chrześcijanie są stawiani dzisiaj przed sądem, no za to samo, za swoje poglądy religijne.
No pytanie, czy Jezus obrażał uczucia religijne ludzi religijnych swoich czasów? Jak myślicie? To tak rzucam w eter. Czy jakby Jezus dzisiaj przyszedł i postępował tak, jak 2000 lat temu, to dostałby wyrok za 196?
No właśnie,
proste pytanie.
Pytanie otwarte,
ale myślę,
że daje
duże do myślenia. Przykład, może to części naszych katolickich widzów obudzi. Właśnie w Indiach wczoraj czy przedwczoraj zdechł kuń. Naprawdę, zdechł kuń. A dokładnie to trzeba by chyba jakoś powiedzieć, że reinkarnował w, nie wiem, w jakiś wyższy byt czy coś takiego, nie? Bo to był święty kuń. On miał wyleczyć tam całą tę prowincję czy coś z koronawirusa chińskiego, nie? Ale wziął i zdechł kuń. No i teraz cała, możemy popatrzcie, oto są wyznawcy tego kunia świętego. Oni tu mają marsz żałobny z powodu śmierci kunia. I teraz czy ja mam prawo wyśmiewać tego typu religijność, czy nie? No to jest właśnie pytanie. Nie, bo teraz każdy weźmie swoją religię, do której jest przywiązany i którą traktuje bardzo poważnie. I teraz jak ja się spytam, czy twoją religię ja mam prawo wyśmiewać, no to powiedzą, nie, nie masz prawa. Ale kiedy dlatego celowo wziąłem przykład tego kunia z Indii, no to już każdy po cichu się śmieje, nie? No może nie każdy, ale powiedzmy 90% ludzi. Ale zobaczcie, że jak chcemy prawo się śmiać, mieć prawo śmiać się z wyznawców kunia, który ma bronić przed koronawirusem, to tak samo powinniśmy mieć prawo wyśmiewać się z wyznawców każdej innej religii. Proste czy nie? Czy jeszcze raz powtórzyć?
Co innego wyśmiewania, co innego na przykład no, namawianie do ataku na tą religię,
czy ataku
na przedstawicieli tej religii.
Ale to w ogóle nie ma związku z wolnością słowa.
Dokładnie.
To jest podżeganie do przestępstwa.
Bo i atak, na to są inne paragrafy.
No, to są inne paragrafy, jeśli ktoś nawołuje do przestępstwa, do
przemocy,
mordowania, do dyskryminacji z powodu czegoś, czy tamtego, czy tamtego, no to jest inny paragraf, a nie z wolności słowa, nie z obrażania uczuć. No to jest kpina. No dzisiaj jeszcze w dogrywce o 18 kolejny profesor wypowie się na temat paragrafu 196 i tam zobaczycie, że tak naprawdę w polskiej kulturze nie ma definicji uczuć religijnych. Czyli jest paragraf na obrażanie uczuć religijnych, a nie ma definicji. Wow! No ale to zapraszam na 18.
Poruszyłeś się temat procesu, który jest wytoczony wobec ciebie i w tym momencie chciałam pokazać państwu poparcie Polaków dla pastora Pawła Chojeckiego. Dlaczego popieram pastora Chojeckiego i wracamy za moment. Dziękuję ci serdecznie. Hanna Jazgarska była z nami. Hanna Jazgarska, tłumacz, sinolog, anglista i również redaktor telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Za ten wywiad naprawdę bardzo, bardzo dobra robota. Widzę, że, no, że tak powiem, nawiązałyście kontakt i naprawdę słuchało się tego z przyjemnością. Także gratulacje.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. No i mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa z Päivi Räsänen. Hanna Jazgarska, dziękuję ci serdecznie i widzimy się za chwilę.
Wspieram pastora Chojeckiego, bo jest niewygodnym patriotą dla udających miłośników państwa polskiego, jest niewygodnym biblijnym chrześcijaninem dla osób udających wiarę w Boga. Też go wesprzyj.
Jeżeli go nie poprzemy, to wrócimy do czasów PRL-u, kiedy to władza usuwała i wyciszała wszystkich, którzy krytycznie się o niej wypowiadali, a chyba tego nie chcemy.
Proces pastora Pawła Chojeckiego to dla mnie absurd.
Jako pastor polskiego kościoła chrześcijańskiego i zwykły obywatel ma prawo do tego, aby wyrażać się jasno i krytykować zarówno władzę państwową, jak i władzę kościelną.
Uważam za niegodziwe stawianie człowieka przed sądem, używanie aparatu państwowego, silnego aparatu państwowego przeciwko jednostce, po to, żeby zwalczać poglądy tej jednostki. To nie jest cywilizacja chrześcijańska, jaką sobie wyobrażam.
Jeżeli pozwolimy zgnoić jednego człowieka za to, co mówi, to nie będzie wolności słowa w tym kraju, nie będzie wolności w ogóle w tym kraju. A ja kocham wolność.
Popieram pastora Chojeckiego dlatego, że jest jedną z niewielu osób, które odważnie mówią o rzeczywistości, która nas otacza. Szanowni Państwo, być może to, co pastor mówi, kuje Państwa bardzo mocno i nie zgadzacie się z jego poglądami, ale proszę bardzo, abyście wsparli pastora Chojeckiego, bo inaczej Państwu też zamknie ktoś usta.
Cały ten proces jest skierowany przeciwko wolności słowa, wolności wyznania, wolności wiary. I jak po prostu zignorujemy to wszystko i nie staniemy właśnie za pastorem Chojeckim, no to w Polsce będzie coraz gorzej.
Wolność jest ogromną wartością, ale wymaga odwagi, żeby jej bronić. Popieram pastora, bo wolność nieużywana umiera. A jeśli nie wolno nam krytykować instytucji i ludzi związanych z tymi instytucjami, to właśnie jest nam odbierana podstawowa obywatelska wolność. Dlatego dołącz do akcji Support Pastor Chojecki. Nie zrób tego dla pastora, zrób to dla siebie.
Również znajdziecie ten materiał na naszym kanale YouTube i Facebook. Podawajcie dalej, także na Twitterze. Dziękuję serdecznie za wasze głosy. Za chwilę jeszcze do nich przejdziemy. Przypomnę, że kolejna rozprawa w procesie pastora Pawła Chojeckiego odbędzie się 28 maja w ten piątek przed Lubelskim Sądem Okręgowym. Pastor jest oskarżony m.in. o rzekomą obrazę uczuć religijnych katolików, a także o obrazę prezydenta Andrzeja Dudy.
I grozi mu 5 lat więzienia. Atak na Kimirsena! Czy tam jego tego...
Tak,
jakiegoś tam
namawianie wnuka, do komika. Wojny napastniczej z
Koreą Północną. A są takie...
Mamy głos od Elizabeth. W imieniu mojej mamy przekazuję wam od niej słowa wsparcia i otuchy w toczącym się procesie. Moja 81-letnia mama Barbara cieszy się bardzo, że doczekała się odważnej postawy pastora i redakcji. Idź pod prąd, modli się do Jezusa Chrystusa, aby nic złego pastorowi się nie stało. Nie sądziła, że będzie jej dane usłyszeć prawdę o Kościele katolickim, ale nade wszystko cieszy się, że usłyszała od was o darmowym zbawieniu, które niesie nam Ewangelia i wiara w Jezusa Chrystusa. Robicie super roboty i nie poprzestawajcie. I nie szczędźcie wysiłków w tym cudownym dziele szerzenia prawdy wiary dla chwały naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, aby nie tylko młodzi ludzie mieli do tej prawdy dostęp, ale także ci starsi. Chwała wam za to. Ja i moja mama dołączamy się do akcji Support Pastor Chojecki, bo chcemy żyć w wolnej Polsce, gdzie panuje sprawiedliwość, wolność słowa i tolerancja religijna. Według nas każdy człowiek ma prawo do podstawowych swobód obywatelskich. Szczęść wam Boże, pozostańcie w zdrowiu. Elizabeth, dziękujemy za ten głos i za poparcie ciebie,
tak,
twojej mamy.
Dziękuję bardzo. Tu szczególnie głos pani mamy jest dla mnie cenny, bo tak mówi, że doczekała się, że ktoś wreszcie jasno powie, jak kłamliwą religią jest to, co wymyślili hierarchowie Kościoła Rzymskiego. Rzeczywiście niewielu protestantów ma odwagę to wprost mówić. Wielu ludzi myśli tak gdzieś w sercach, ale boją się albo swoich sąsiadów, można powiedzieć, takiego odrzucenia ze strony środowiska, szczególnie w takich mniejszych miastach, na wioskach i tak dalej, to już taki odszczepieniec, to ma przerąbane. Albo dzisiaj, już troszeczkę w tych aglomeracjach większych, to zaczynają się bać teraz prokuratury i hejterów, którzy będą ich w internecie ścigać lub włóczyć po sądach. Stąd rzeczywiście niewielu ludzi ma na tyle determinacji czy odwagi zakotwiczonej w więzi z Jezusem, żeby o tym otwarcie mówić. I tu jeszcze jeden ten aspekt chciałem poruszyć. Celowo wziąłem ten przykład Kunia i prawa do wyśmiewania się. Bo jeśli zabierzemy ludziom prawo do wyśmiewania się, żartowania, kpienia z przekonań religijnych, czy w ogóle z przekonań innych ludzi, to będziemy stąpać po bardzo kruchym lodzie. Ja wiem, że pewne żarty są nie na miejscu. Ja wiem, że człowiek tam kulturalny pewnych tam rzeczy nie powie. Ale jest to tak zwana cenzura wewnętrzna związana z poziomem kultury, etyki danego człowieka. Ale jeśli wprowadzimy w to miejsce paragraf, że za brak szacunku do przedmiotów czci religijnej Kościoła Rzymskiego do pierdla pójdziesz. No bo taka mniej więcej jest wymowa opinii pani profesor z UJ-u, która powiedziała, że no brak szacunku już dla na przykład dogmatów katolickich jest równoznaczny z obrażaniem, a to jest równoznaczne z paragrafem. No taka jest, proszę sobie przeczytać, jej opinię jest dostępna w naszej notce. Czyli
na
teraz
idzpodprąd.pl bardzo serdecznie zapraszam.
Wyobraź sobie, że mówisz kazanie. Nie? Kazanie jest elementem dynamicznym, to nie jest czytanie z kartki. Nie? Mówisz kazanie, czyli różne myśli ci przychodzą. I teraz musisz włączyć taki, że tak powiem, no, jak to się mówi, hamulec jakiś, czy taką cenzurę w myśli, że czy to, co powiem, to ktoś nie odbierze jako brak szacunku do jego religii. Rozumiecie? I w tym momencie kastruje się wszystkich pastorów, czy wszystkich tam księży, jakby chcieli mówić na przykład o jakiejś innej religii żydowskiej, islamskiej i tak dalej, że w tym momencie będziemy mieli tylko bla, 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 tylko jakąś taką kaszkę, mannę, a nie to, co Jezus mówił. Bo przecież Jezus mówił krwistą prawdę, taką soczystą, że ludziom w pięty szło, nie? Że zgrzytali zębami, pianę toczyli z pyska.
No i w końcu go zabili.
No w końcu go zabili, no, ale właśnie to, co mówi pani Razanen, no jak chrześcijanie dla Chrystusa umierali w starożytnym Rzymie, no to i dzisiaj powinni być gotowi przynajmniej trochę zaryzykować spotkania z prokuratorem.
Paweł drogi, błogosławię takie osoby, módlmy się o takie osoby, bo coraz mniej takich ludzi niestety. Tu mowa o fińskiej byłej minister spraw wewnętrznych Black Tiger. Skoro wracamy do inkwizycji, to kiedy wracamy do stosów i palenia czarownic? Aha, czarownice są już legalne, czyli polityczno niepoprawne osoby będziemy palić. Czy to jest przesadzony scenariusz, pastor Paweł Chojecki?
Dziś tak, ale kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, to widzimy już wyznawców Jezusa jako znienawidzonych przez mass media, przez polityków, przez odstępczy taki kościół z siedzibą w Rzymie, który się dogadał z władzą. Tu jakieś, zobaczcie, że bardzo podobne rzeczy mamy dzisiaj, porozumienie Watykan-Pekin, że tam prawdziwi wyznawcy Jezusa są prześladowani zarówno przez komunistyczną partię Chin, jak przez rzymskich, można powiedzieć, wysłanników, kardynałów czy i tak dalej. Oni są dzisiaj, można powiedzieć, z dwóch stron atakowani. No przykład Hongkongu też jasno pokazuje. Tam kardynał Zen przecież protestuje i mówi, że papież nas zdradził. Nas, katolików chińskich, zdradził papież Franciszek. To nie ja mówię, tylko kardynał Zen, nie? Jakby mnie słuchał kardynał Zen, to by wiedział dużo wcześniej, że papież ich zdradzi. No to przecież nie ma tutaj żadnej, że tak powiem, w tym tajemnicy ani zaskoczenia. Dla mnie to nie jest żaden suspens. Także kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, widzimy wyznawców Jezusa znienawidzonych przez odstępczy kościół ekumeniczny, światowy, jedną światową religię, polityków rządu światowego, mass media i społeczeństwo. I społeczeństwo, które traktuje już chrześcijan, traktuje wyznawców Jezusa jako wrogów publicznych. Także tu mamy obraz, można powiedzieć, biblijny czasów końca, tuż przed przyjściem Chrystusa. No a tu mamy, że tak powiem, rozwój wypadków w naszych czasach. I tu widzimy w Finlandii, kraju protestanckim, proces za cytowanie Biblii. Tu mamy Polskę, kraj katolicki, znowu proces za pokazywanie na podstawie Biblii bzdur katolickich. Nie? Czyli z dwóch stron mamy kleszcze. A wolności coraz mniej. Także rzeczywiście dziś stosy to, jakby to powiedzieć, jeszcze być może daleka perspektywa i lepiej no, tu nie używać tego argumentu, żeby nie być o przesadę posądzanym, a W dalszej perspektywie jest to jak najbardziej możliwe, bo widzimy z jednej strony, w którą stronę świat zmierza, a z drugiej strony widzimy koniec przedstawiony w Apokalipsie i to są zbieżne ze sobą wydarzenia.
Grażyna Tomaszewska, też życzyłabym sobie i nam wszystkich takich osób w naszym rządzie. Czy Polska jest na pozycji straconej, pisze Tomasz K. Wszystko wskazuje, że Kościół rzymskokatolicki będzie gryzł i kopał chrześcijan biblijnych.
No już tam niech sobie gryzie i kopie, takie jego prawo, czy może bardziej nie prawo, tylko styl działania, czyli podstęp, właśnie oszczerstwa i różne takie rzeczy. I to w historii przecież różnych procesów inkwizycyjnych, ale nie tylko. Można było zobaczyć, ile kłamstwa, można sobie otworzyć Biblię i widać, jak w czasach Jezusa, w czasach apostolskich też kłamstwo, fałszywi świadkowie, fałszywi sędziowie, fałszywi prokuratorzy. To wszystko w Biblii mamy, że tak powiem, przykłady tego. Mamy też przecież mord sądowy na tak zwanym świętym Szczepanie, nie? To katolicy powinni coś wiedzieć o tym, że był sąd nad tym, że on znieważa uczucia religijne, no a skończył się właśnie kamienowaniem. Także historia to zna. Historia chrześcijaństwa to zna. I teraz pytanie, czy ktoś w Polsce z tych, którzy mają wpływ na rządy, nie? I tu nie myślę nawet o tych rządach, znaczy tych ludziach tam, wiecie, w parlamencie, bo to w większości są tylko statyści tego, co się dzieje. Ale ktoś, kto na pewno, naprawdę jeszcze rządzi w Polsce i mu na Polsce zależy, czy dostrzeże, w którą stronę to idzie, nie? I czy ktoś w Polsce to zatrzyma? Tego nie wiem, nie? My będziemy dalej robić swoje, no.
Tak jak mówiła jedna z osób, które cię wspierają, doktor medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek w tym materiale, co pokazaliśmy przed chwilą. Nie chodzi tylko o wolność słowa dla biblijnego pastora, ale chodzi o wolność słowa dla każdego. Tak jak mieliśmy takie sytuacje w XX wieku, w latach 30. w Niemczech, hitlerowskich. Tam ludzie nie protestowali, kiedy przyszli po komunistów, po Żydów,
po homoseksualistów,
po socjalistów, bo nie byli akurat z tych grup społecznych, wyznaniowych czy rasowych.
Myśleli, że milcząc zagwarantują sobie święty spokój. Nie. Najpierw, że tak powiem, najbardziej aktywnych, czy najbardziej znienawidzonych przez aktualną władzę się wyłapie. A potem weźmie się za pysk wszystkich, bo już nie będzie komu protestować.
Drodzy Państwo.
Dlatego protestanci są potrzebni w każdym społeczeństwie.
Protestant, były szef John Birch Society, czyli największej antykomunistycznej organizacji na świecie, Art Thompson, dołączył do akcji Support Pastor Chojecki i nagrał wideo wspierające pastora, które możemy Państwu pokazać.
Co ciekawe, zdaje się, że większość, tam no ponad połowa członków John Birch Society, także władz tego stowarzyszenia, to są konserwatywni katolicy, ale zobaczcie, jak oni rozumieją wolność.
Prosimy bardzo ten materiał i wracamy za chwilę.
Jak dobrze wiecie, John Birch Society zawsze ma w myślach kartę praw. Zbyt wielu Amerykanów uważa te prawa za coś oczywistego. Na przykładzie polskiego pastora Pawła Chojeckiego widzimy, że wolność słowa nie istnieje nawet w krajach, które twierdzą, że nie są już komunistyczne, takich jak Polska. Paweł Chojecki jest znany jako bezkompromisowy antykomunista. Nazywa rzeczy po imieniu. Przeżył czas komunizmu, sam w młodości był komunistą, ale zrozumiał swój błąd i teraz poświęca życie walce z komunizmem. W Polsce ma duże grono słuchaczy. Byłem tam i przemawiałem kilkukrotnie na letnich konferencjach pastora. On także odwiedził nas i przemawiał na obchodach 60. urodzin John Birch Society kilka lat temu. Przyjechał tu z rodziną i z bliskimi przyjaciółmi. To dobrzy ludzie. Ta figura reprezentuje to, na czym oni opierają swój wizerunek. To polski husarz. Husaria stała się sławna po bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, kiedy zaatakowała wojska tureckie i przegoniła je z Europy. Polska uratowała Europę przed Imperium Osmańskim, które usiłowało podbić Europę. Pastor Chojecki chce, by jego organizacja pomogła uratować Polskę, a potem Europę przed komunizmem. Powiedział mi, że wiele praw wprowadzonych przez komunistów nie zostało odwołanych, a niektóre jeszcze zaostrzono. Teraz sam jest prześladowany na podstawie tych i innych praw. Potrzeba wielu osób, które napiszą do polskiego rządu ze wsparciem dla sprawy pastora, które powiedzą rządowi, że w wolnym kraju wolność słowa to sprawa najwyższej wagi, to znak rozpoznawczy wolnego kraju. Napisaliśmy list, który możecie wykorzystać lub napisać swój na jego podstawie. Pierwszym krokiem do zduszenia wolności jest ograniczenie wolności słowa. Dlatego nasi założyciele pisali o tym w pierwszej karcie praw. To naprawdę ważne. Proszę, napiszcie do polskiego rządu, wypomnijcie im, że świat obserwuje to, co robi Polska, że wolność słowa, bez względu na to, czy zgadzasz się z tym, co słyszysz, czy nie, jest ważną częścią wolnego społeczeństwa. Oddalenie zarzutów stawianych pastorowi będzie sygnałem, że Polska rzeczywiście znów jest wolnym krajem.
Bardzo serdecznie dziękujemy John Birch Society i Artowi Thompsonowi za to wsparcie, jak zareagowałeś na to wsparcie i to wideo i uruchomienie strony internetowej, gdzie, drodzy Państwo, można podpisać petycję o uniewinnienie pastora Pawła Chojeckiego. Ją stworzyło właśnie John Birch Society. Tam można wysyłać te listy. Między innymi do Mariusza Kamińskiego, Zbigniewa Rau, a także do Zbigniewa Ziobro, oczywiście do Andrzeja Dudy oraz do polskiej ambasady w Waszyngtonie. Jest to świetna akcja. Link do tej petycji na stronie internetowej znajdziecie teraz na czacie, a także w opisie tego programu. Pastor Paweł Chojecki.
No byłem wzruszony. To wczoraj późnym wieczorem zobaczyłem zarówno to wideo, jak i tę stronę. Napisałem zaraz do Arta, że nie spodziewałem się takiego poparcia. Użyłem tutaj takiej biblijnej frazy, że zrobili dla mnie, dla nas, dla wolności w Polsce daleko więcej niż prosiliśmy i oczekiwaliśmy. To rzeczywiście wzruszająca chwila, gdzie widać, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. Że prawdziwych przyjaciół, to staropolskie przysłowie, poznaje się w biedzie. I tutaj wiele polskich środowisk, które z nami chętnie współpracowały, kiedy mogły przez nas utrzymać jakiś rozgłos, teraz siedzą cicho. Wielu też naszych gości, którzy tu byli i tam gaworzyli o wolności słowa i jak nas pięknie wspierają, dzisiaj siedzą cicho. A zobaczcie, przyjaciele zza oceanu. Amerykańska antykomunistyczna, największa w świecie organizacja. Jej taki honorowy, można powiedzieć, przywódca, Art Thompson. I cała organizacja jasno stają po stronie wolności w Polsce i otwarcie przyznają się do mnie, otwarcie pokazują też, jak byłem u nich gościem i organizują taką akcję, publicznie narażając się, przecież teraz tam całe szczujnie hejterów tam polecą i będą próbować jakoś niszczyć nasz wizerunek, ale nasi przyjaciele nas znają, także komentarze hejterków tutaj niewiele dadzą. No.
Przypominamy, trwa akcja poparcia pastora Pawła Chojeckiego. Support pastor Chojecki. Prześlijcie swoje zdjęcie z takim hashtagiem na kontakt@idźpodprąd.pl. Dołączcie do wydarzenia na Facebooku i podawajcie dalej spoty o procesie. Szczegóły znajdziecie na idźpodprąd.pl. Warto również podawać dalej przesłanie pastora Pawła Chojeckiego do społeczności międzynarodowej na temat jego procesu. Również znajdziecie je na naszym kanale w języku angielskim. A teraz, jeżeli można, to kolejny spot o procesie pastora Weroniki Machały na temat tego, jak prezydent Andrzej Duda zmieniał zdanie na temat artykułu 135, czyli o znieważeniu prezydenta. Między innymi z tego paragrafu pastor Paweł Chojecki jest również oskarżony w tym procesie. Czy mamy ten materiał? Jeżeli tak, to proszę ten krótki film i wracamy za chwilę. niebawem wersję audio tego klipu. Wszystkie klipy znajdziecie na naszym kanale na YouTube w playliście Proces Pastora.
Przypominam, że właśnie mecenas Turczyn wysłał pismo już ponad miesiąc temu do Kancelarii Prezydenta, żeby ten ustosunkował się, czy żąda ścigania pastora Chojeckiego za to, co o nim powiedział i o tym, w jaki sposób sprawuje swój urząd. Jak się wywiązał z obietnic złożonych w kampaniach wyborczych. Także prezydent zabrał głos milcząc.
Mówimy również o Finlandii w kontekście wolności słowa. Johnny Walker, czy w polskim parlamencie znajduje się chociaż jedna osoba nowonarodzona? Bo ja nie słyszałem o takiej.
Ja też.
Mr. Lapalainen, mimo że w Finlandii i w Polsce są zagwarantowane wolności słowa i wyznania w konstytucji, mimo to system sądownictwa bierze się za słowa.
Tak, to widać, że konstytucja staje się już, czy może nawet nie chodzi o sam dokument konstytucji, ale te prawa podstawowe, tutaj właśnie Art Thompson mówił też o tym, o prawach podstawowych, które no, ufundowały, można powiedzieć, chrześcijańską Amerykę, tę republikę chrześcijańską. One gdzieś tam niezdarnie, ale znajdują się w dokumentach większości państw Zachodu, te wolności, między innymi religii, światopoglądu, wolność słowa, wolność praktykowania religii, głoszenia religii tak jak się chce i tak dalej, i tak dalej. Że widać, że to są już tylko takie iluzoryczne zapisy, a już ustawy niższego rzędu, czy kodeks karny, który jest, powinien podlegać konstytucji, a widać, że jest z konstytucją sprzeczny, bo ten paragraf o obrazie uczuć religijnych, czy o obrazie prezydenta, jakoby prezydent miał jakieś inne prawa niż każdy inny obywatel, jeśli prezydent czuje się urażony, niech wstępuje na drogę cywilną i niech tam podaje kogo chce, czy pana tego Żulczyka, czy mnie, czy jeszcze wielu innych, którzy wypowiadali się na temat jego czy jego działalności. Także tu jest ewidentne złamanie tej zasady równości i złamanie zasady wolności wypowiedzi. Nie? Dopóki nie nawołujemy do przestępstw, ale rozumianych klasycznie, czyli przestępstwa to jest zabijanie, okradanie, bicie, poniżanie, czy w jakiś sposób dyskryminacja. Nie? Ale kiedy mówimy, że ten baran coś tam powiedział albo coś tam zrobił, to nie jest żadna wypowiedź, którą należy kryminalizować, nie? Bo inaczej to byśmy, wiecie, to by przy u cioci na imieninach by nie można gadać.
A jak odpowiadasz
spokojnie protestantom,
którzy mówią, no masz rację, pastorze, ale słowa, których używasz, są za ostre.
To niech sobie z Jezusem pogadają. Mam nadzieję, że kiedyś, jak się spotkają z Jezusem, to Jezus im wytłumaczy, kto w tym sporze ma rację. No co ja będę tłumaczył? No de gustibus curna non disputandum est. No, wy lubicie jakieś słodkie pierdy, a ja lubię soczysty, krwisty język. No i ludzie mnie słuchają, no tam ma was różnie, no.
I czy za ten soczysty, krwisty język powinieneś pójść do więzienia? No, każdy powinien...
Czekamy na wyrok sądu. No, to
powinien tam też rozsądzić w swoim sumieniu to pytanie. Mieliśmy wsparcie od Arta Thompsona, a ja chciałam jeszcze Państwu przedstawić fragment mojej rozmowy z Ryanem Helfenbeimem, dyrektorem wykonawczym Folkirk Center. To jest taka organizacja Liberty University, no, która się zajmuje wpływem chrześcijan na politykę i na społeczeństwo. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy przywódców, którzy przemówią śmiało w oparciu o Ewangelię Jezusa Chrystusa, o zaangażowaniu chrześcijan w politykę. I wracamy za chwilę.
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy przywódców religijnych, którzy przemówią śmiało, stanowczo, pewnie, odważnie, z przekonaniem, bez przepraszania, którzy będą w oparciu o Ewangelię daną przez Pana Jezusa Chrystusa przemawiać publicznie. Muszą zrozumieć, że polityka ma swój korzeń w miłości do miasta. Myślę, że obecnie wpływa na nas to złe zrozumienie wiary chrześcijańskiej, które mówi, że nie powinniśmy mówić o tym, co jest polityczne. Co to naprawdę oznacza, to że nie powinniśmy mówić o niczym, co kontrowersyjne. Musimy mieć możliwość o tym rozmawiać. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek brakuje w naszych rozmowach głoszenia Ewangelii, rozmawiania o apologetyce, zrozumienia zaangażowania społecznego.
Całość jest dostępna na naszym kanale. Pastor Paweł Chojecki, dlaczego ty zaangażowałeś się w sprawę społeczeństwa, polityki również i w sprawy tego świata, to znaczy obrony polskich wartości? Dlaczego jesteś w ogóle polskim patriotą?
Gdzie światło ma świecić?
Światło?
No światło Jezusa Chrystusa. Gdzie ma świecić? No właśnie w świecie, gdzie jest ciemność. Czyli nie chodzi o to, żeby zamknąć się w kościołach, bo zobaczcie, że pierwsza ludzka reakcja uczniów Jezusa, kiedy jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, to oni się zamknęli w wieczerniku, czyli jak gdyby zatrzasnęli drzwi kościoła, tam w strachu przed światem siedzieli i nic nie mówili, bo się bali. No przecież jak Jezusa za słowa przecież zamordowano przed chwilą, no to jak oni będą te słowa dalej nieść w lud, no to też zostaną albo pobici, albo no tam znieważeni, albo zabici nawet, nie? No to, to było dla nich oczywiste. No to
bali się.
Ze strachu się zamknęli i świecili, że tak powiem, sami przed sobą, w kościółkach, można tak powiedzieć. Ale kiedy to, co Jezus zapowiedział, sami z siebie, nie jesteście zdolni do tej misji, którą wam zleciłem, do głoszenia mojej Ewangelii, mojej kontrowersyjnej prawdy. Będziecie znakiem sprzeciwu. Będą was nienawidzieć. Będą was po sądach włóczyć. Będą was zabijać. Sami nie dacie rady. Sami nie pójdziecie. Sami to się zamkniecie i w wieczerniku i nie będziecie nawet przez okno wyglądać ze strachu. Ale kiedy przyjdzie Duch Święty, to wyjdziecie na ulicę, wyjdziecie na dachy, będziecie mieć programy na YouTubie i na Fejsiku i będziecie odważnie mówić moją prawdę.
Ale co powiesz?
Po tym się poznaje prawdziwego ucznia Jezusa. Czy odważnie głosi Jego prawdę? To jest podstawowy owoc Ducha Świętego. Pójść i odważnie przemówić. Tam, gdzie jest nienawiść, tam, gdzie jest ciemnota, gdzie jest zabobon, gdzie diabelskie przeróżne praktyki się odgrywa. I tam powiedzieć prawdę. Tam jest światło najbardziej potrzebne. A nie w kościółku, wszyscy odważni.
A co powiesz na takie głosy częste w Polsce, na świecie? Ja sobie nie życzę, żeby kościół czy przywódcy religijni mówili mi, na kogo mam głosować, żeby się umieszali w politykę i wtrącali do mojego życia.
To zmień sobie kościół. Przecież jest wolność.
Ale rozdział kościoła od państwa.
Nie. To jest rozdział państwa od kościoła. A teraz właśnie ten rozdział zostaje gwałcony. To, co pani Razanen przeżywa w swoim protestanckim kraju, to, co ja przeżywam w moim katolickim kraju, to jest właśnie wejście państwa z buciorami do kościoła. Że państwo będzie mówić, co chrześcijanie mają prawo mówić, cytując Biblię, czy nauczając praw Biblii, a czego nie mogą mówić. To są państwa totalitarne. To jest katolicki system inkwizycyjny. To właśnie cała protestancka, ta właśnie myśl państwowa, gdzie cała cywilizacja zachodnia jest zbudowana na tym. Pierwsze, można powiedzieć, przykazanie na temat religii i państwa. Wara państwu od kościoła! Niech sobie mówią, co chcą chrześcijanie. Bo w krajach katolickich czy w krajach anglikańskich wcale nie mogłeś mówić to, czego chciałeś. Tu papież i jego żandarmeria, inkwizycja ustalali, co możesz mówić, a co nie. A w krajach anglikańskich spróbuj zaatakować króla, prezydenta, nie? Dzisiaj można powiedzieć. O, spróbuj powiedzieć coś na episkopat anglikański, że odszedł od Biblii. A to już ci urmu pójdziesz. No to dlatego chrześcijanie biblijni uciekli najpierw do Holandii. W Holandii im się z kolei nie za bardzo spodobało. To z kolei strona inna tam działała. No to se kupili, znaczy wypożyczyli statek, majowy kwiatuszek, my flower, i spieprzyli za ocean. A potem zbudowali najpotężniejsze państwo w dziejach świata, oparte na wolności słowa i na rozdziale państwa od kościoła. Kropka.
Ale mówisz, że państwo nie może wchodzić z bucierami w kościół, ale jednak kościół może mówić o państwie i o polityce i krytykować.
W ramach wolności słowa możemy wszystkich krytykować, także państwo, także króla, także prezydenta. Na tym właśnie polega fundament cywilizacji zachodniej. A tu chcą nam barbarię ze wschodu zrobić. Jakieś turańskie państwo wyznaniowe.
Frank Martin, jeśli teraz się nie postawimy, nie będziemy bronić wartości chrześcijańskich, to za niedługo komuniści zakażą nam kupowania, czytania Biblii oraz głoszenia Słowa Bożego. Tak rzeczywiście dzieje się zarówno w komunistycznych Chinach, oczywiście w Korei Północnej, jak i niestety w Rosji. Drodzy Państwo, my możemy Wam wysłać egzemplarz Nowego Testamentu. Płacicie tylko koszt wysyłki. Piszcie na kontakt@idzpodprąd.pl, a także wejdźcie na idzpodprąd.pl/sklep, jeżeli chcecie nas wesprzeć, ponieważ utrzymujemy się z Waszych dobrowolnych wpłat, nie z budżetu państwa, możecie wejść na idzpodprąd.pl/wsparcie. Na dzisiaj mamy 660 gitar, czyli 660 wpłat w miesiącu maju, a do końca miesiąca już tylko kilka dni. Nasz cel to 1000 wpłat, to jest akcja pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego Idź Pod Prąd. 1000 gitar nam gra w każdym miesiącu.
W poprzednim miesiącu było 710, czyli 50 osób więcej nas wsparło. No, stąd prośba do Was, jeśli chcecie, żeby ta telewizja funkcjonowała, jeśli to, co robimy, uznajecie za ważne, choć nie zgadzacie się, bo ja nie znam człowieka, który by się w 100% ze wszystkim, co powiem, ze mną zgadzał. Nawet moja żona. Niekiedy mamy konflikty i to otwarcie o tym mówimy. Także nie ma ludzi, którzy się ze sobą w 100% zgadzają. Także też nie wymagajcie od telewizji Idź Pod Prąd, żeby była, można powiedzieć, skanerem wszystkich waszych myśli i poglądów. Ale czy uważacie, że idziemy we właściwym kierunku? Czy uważacie, że Polakom potrzebna jest taka telewizja i taki głos? Wtedy nas wesprzyjcie.
Zachęcamy Was również do wsparcia rapera, miksera Mikołaja Mądrzyka, który walczy w plebiscycie o tytuł osobowości roku w kategorii kultura. Aby oddać głos, należy wysłać SMS pod numer 723-55 o treści ktk.60, szczegóły w linku na czacie, a także w opisie programu.
KTK to chyba drukowanymi i koszt jest chyba 2,50 tego SMS-a.
2 zł 46 groszy i z tego co wiem, można to zrobić tylko dzisiaj, już ostatni dzień. Bardzo serdecznie też polecamy Wam programy Mikołaja Mądrzyka, rapera, miksera w Idź Pod Prąd, a także jego kawałki muzyczne na jego kanale YouTube. Na naszej angielskiej stronie againstthetide.tv ukazał się artykuł zawierający najciekawsze fragmenty naszej rozmowy z Andrzejem Kolarzem, burmistrzem Pragi 6, czyli największej dzielnicy czeskiej Pragi. Rozmawiamy o tym, jak Kolarz przeżył okres ukrywania się przed rosyjskim agentem, o reparacjach, a także o tym, dlaczego współpraca z Tajwanem jest lepsza niż z Chinami. A cały wywiad znajdziecie na naszym kanale, udostępnijcie i podawajcie anglojęzycznym znajomym, a także mamy ten wywiad w języku polskim.
A ja jeszcze Was proszę o to, byście okazali też mi wsparcie, ale też i wsparcie dla tego, co zrobił Art Thompson i John Birch Society, czyli na kanale YouTube pod tym nagraniem, żebyście umieścili po prostu swój ślad. Komentarz może być także po polsku. Jeśli ktoś na tyle biegle włada angielskim, no to prosimy o angielskie komentarze, żeby nasi przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych widzieli, że też Polacy dostrzegają ich wsparcie i cieszą się z tego.
W dniach 3-6 czerwca telewizja Idź Pod Prąd organizuje coroczną konferencję dla widzów telewizji z udziałem gości z Polski i zagranicy. Temat zjazdu to Polska i świat po chińskiej pandemii. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, gdzie będą pojawiać się szczegóły zjazdu. A ramówka na dziś to jeszcze godzina 18, Idź pod prąd, dogrywka, 19, serwis informacyjny, Idź pod prąd i później 20:30, Biblia w czasie, zarazy, Ewangelia Mateusza. A po programie pomy dziś pastora Chojeckiego, depopulacja szczepionkami, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Tutaj ta depopulacja szczepionkami to ze znakiem zapytania powinna być.
No już tam. Kto kliknie, to zobaczy.
To zobaczy, o co chodzi. Dziękuję ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź pod prąd, był moim państwa gościem.
Dziękuję i też jeszcze raz dziękuję Hanie Jazgarskiej za ten naprawdę ciekawy wywiad i mam nadzieję, że pani Razanen jeszcze nie raz zagości w naszej telewizji. No zobaczcie, jak media spełniają ważną rolę. Ja nie wiedziałbym o tym małżeństwie, o pastorze i o jego żonie, którzy tak chwalebną walkę dla Chrystusa dają, pełnią w Finlandii, toczą, a tu właśnie, zobaczcie, jest rola mediów. To media poinformowały o tym i dzięki temu ten kontakt i już wywiad dla was. Zobaczcie, w Polsce dziennikarze tak troszkę kuleją, nie? Ale to już inny temat.
Mam informację z reżyserki, że mamy trailer filmu o pani Päivi Räsänen, Zbrodnia wolności słowa, już w języku polskim. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym tłumaczom i lektorom. Także w tym momencie pokażemy trailer tego filmu, a dopiero później kartkę z kalendarza i pomyśl dziś. Dziękujemy serdecznie. To był program Idź pod prąd na żywo. Eunika Chojecka, dziękuję. Do zobaczenia.
Parlament Finlandii. Kościół Finlandii ogłosił, że będzie oficjalnym partnerem Pride 2019. Jak idea celebrowania wstydu i grzechu jako dumy może być łączona z Biblią? Materiał znaleziony na komputerze wskazuje, że autorka jest winna mowy nienawiści. Takie wyrażenia rozsiewają nienawiść wobec jednostek lub grup. Przyjacielu, jeśli wykryjesz takie zachowanie, zawiadom policję. Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy wie pani, kto doniósł w tej sprawie? Nie wiem. Jestem gotowa wyjaśnić swoje motywacje i mam ze sobą Biblię. Czasem zastanawiam się, czy to prawda, czy sen. Poświęcili dużo czasu na pytania o interpretację Biblii i o podstawy mojej wiary. Czekaliśmy ponad 3 godziny. Wiele zborów modli się o Panią. Pani walczy o wolność wszystkich chrześcijan w tym kraju. Muszę powiedzieć, że czuję, że to nie koniec. Boję się i martwię, że ta sprawa, śledztwo kryminalne, przestraszy niektórych chrześcijan, że schowają się i będą siedzieć cicho. Prokurator generalny zarządził kolejne śledztwo wobec Päivi Räsänen. Niejasne powiązania z grupą ekstremistów. Centrum Fińskiej Fundacji Luterańskiej. Do tej pory nie martwiłam się tą twitterową sprawą, ale po decyzji prokuratora generalnego zrozumiałam, że to się robi poważna sprawa. Prośby modlitewne. To oczywiste, że państwowy kościół odgrywa tu rolę i wiemy, że wewnątrz kościoła jest wielka presja. Dużą rolę odgrywa też międzynarodowy ruch LGBT, reprezentowany w Finlandii przez organizację SETA. W naszym społeczeństwie toczy się wielka walka o wartości. Nie tylko w Finlandii, ale w całym postchrześcijańskim świecie.
Prawo międzynarodowe i konstytucja Finlandii chroni wolność wyznania i wolność wypowiedzi. Ta sprawa jest ważna nie tylko sama w sobie, nie tylko dla Päivi Räsänen, ale dla całej Finlandii i dla całej Europy, bo każdy przygląda się tej sprawie i zastanawia się, czy może stać się obiektem policyjnego śledztwa za tweetowanie biblijnych wersetów albo ulotkę sprzed 15 lat. Czy ktokolwiek jest bezpieczny, czy jakiekolwiek słowa są bezpieczne? To mówi o wiecznym losie człowieka i musimy uważać, by nie przedstawiać żadnego nauczania, które przeczy naukom Biblii. Zabieramy panią na przesłuchanie. Zbrodnia wolności słowa.
Wczoraj przeczytałem w mediach, że jakaś związana z obozem rządzącym fundacja czy organizacja 1 000 000 zł dostała w ramach takiego patriotycznego funduszu. No, jak za patriotyzm się płaci, no to niedobrze, to świadczy o polskim patriotyzmie. Ale nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Oto na stronach tej organizacji są takie alarmistyczne tezy, że będą nas zabijać, że tu za pomocą szczepionki będzie tak zwana depopulacja. Nie? Depopulacja, no to żeby wybić tam część ludzi, żeby ludzi było mniej. I teraz faktem jest, że część lewicowych organizacji, naukowców związanych z ewolucjonizmem takie postulaty od dawna już formułuje. No ale teraz część Polaków zaniepokojona jest, że oto firmy farmaceutyczne chcą Polaków pozabijać za pomocą szczepionki. No, tu Cezary Kłosowicz powiedział bardzo taką mądrą myśl, ale to zaraz, to nie prościej byłoby już tym wirusem pozabijać? Noż dlaczego aż tu najpierw wirus, teraz szczepionka i dopiero ta szczepionka ma zabijać? No, dalej jeszcze taki argument, że przecież firmy farmaceutyczne no, na zabijaniu niewiele zarobią. No, ta szczepionka parę dolarów... A jeśli taki człowiek żyje długo, jeśli dba o swoje zdrowie, jeśli się tam leczy, jeśli suplementy, jeśli jakieś nowinki, no to można z niego nieźle kosić. Także w interesie firm farmaceutycznych wcale nie jest, żeby zabijać, tylko żeby ich jak najdłużej leczyć. Nie? Także tutaj ten mit depopulacji idzie troszeczkę pod prąd rozumowi. Ale ja chciałem wam pokazać argument biblijny. Gdyby ta depopulacja jeszcze teraz w czasie Kościoła, zanim nastąpi czas apokalipsy, nastąpiła na jakąś masową skalę, że tam część ludzkości i tak dalej, to zobaczcie, że te plagi, które się pojawiają w apokalipsie, na przykład zobaczcie 9 rozdział 15 werset, że tam ci aniołowie zostali zgromadzeni, aby wytracić trzecią część ludzi. Nie? Trzecią część ludzi i takich fragmentów jest więcej, jeźdźcy apokalipsy i tak dalej. Że gdyby ta depopulacja nastąpiła przed czasem apokalipsy, no to nic wielkiego by się nie działo już w czasie apokalipsy. Także szczególnie chrześcijan, odrobinę rozsądku. Proszę.
Piątego maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie został stracony rotmistrz Witold Pilecki. Uczestniczył w konspiracji niepodległościowej w czasie I wojny światowej, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i w kampanii wrześniowej. Następnie brał udział w tworzeniu konspiracyjnej tajnej armii polskiej. Dobrowolnie dał się zamknąć w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i stworzył tam organizację wojskową. Po ucieczce z obozu napisał raport, w którym przedstawił życie w KL Auschwitz. Ten raport jest cennym źródłem historycznym. Następnie brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku trafił do niemieckiej niewoli. Po kapitulacji Niemiec zgłosił się do służby w II Korpusie. generała Andersa i został skierowany do Polski z misją prowadzenia wywiadu w kraju opanowanym przez Armię Czerwoną. Stworzył siatkę, która zdobywała informacje na temat życia politycznego w Polsce, organizacji i metod działania organów bezpieczeństwa, ilości doradców sowieckich w UB, penetracji katolickiego duchowieństwa przez bezpiekę i wielu innych spraw istotnych dla przetrwania narodu. W czerwcu 1946 roku otrzymał rozkaz powrotu do II Korpusu, ale go nie wykonał, ponieważ nie znalazł człowieka, który mógłby go zastąpić, a jego żona odmówiła opuszczenia Polski. Aresztowany został w roku 1947 i poddany okrutnemu śledztwu. Na procesie miał zdarte wszystkie paznokcie u rąk i połamane oba obojczyki. Podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział jej: Oświęcim to była igraszka. Na procesie oskarżał go major Czesław Łapiński, a przewodniczącym sądu był pułkownik Jan Chryckowian. Obaj byli członkami AK. Co stało się z ciałem Witolda Pileckiego, nie wiadomo do dziś.